Halo, halo, dzień dobry, witamy serdecznie znowu wcześnie rano, kłaniamy się, 8.40, papa! Papa
ucieka
do nas. Nie uciekaj, papo.
Ściskają kierpce, no.
Nie uciekaj, papo. I Kuba Bednaruk prosto z Gdańska, słynny rower tulipański, czyli żółty, nie pomarańczowy, ale holenderski. O, proszę, nawet tandem. Możesz zabrać nawet kogoś dzisiaj na spacer.
Kruka wezmę, żeby pedałował.
Papa nie był z nami przy pierwszej części, ale oglądałeś, powiedziałeś, że przeglądałeś, więc czy masz jakieś uwagi, czy z czymś się nie zgadzasz a propos pierwszej części?
Oglądałem, ale wiesz co, tak nie koncentrowałem się specjalnie, no bardziej was słuchałem niż analitycznie jakoś tam brałem to do siebie. Byłem zaskoczony trochę tymi nowymi informacjami, bo powiem szczerze, że ostatnie 3 dni tu mam ogromny problem z komunikacją, bo coś się zadziało z siecią i byłem troszkę odcięty od komunikacji takiej podstawowej. Także byłem zaskoczony troszkę paroma chociażby transferem Schulza. Nie wiedziałem o tym.
On już został potwierdzony oficjalnie. Najpierw rozwiązano kontrakt w Bełchatowie, a wczoraj już oficjalnie ogłoszono go w Radomiu. I też w sumie niemal oficjalnie Baranek dołącza do Warszawy, także te informacje też się potwierdziły.
Znaczy ogólnie to właśnie byłem jakby zaskoczony ilością informacji co do transferów w ostatnich dokonywanych jakby w ostatnich
chwilach
sezonu, bo wiemy, że transfery jeszcze mają prawo być dokonywane prawie przez całą pierwszą rundę, czy tam całą pierwszą rundę, nie wiem jakie są aktualne przepisy, ale to chyba jakoś tak. Także
chyba do końca grudnia można, do końca roku kalendarzowego można dokonywać transferu.
No, jakby to nic się wielkiego nie zmienia, no, czasu jest jeszcze dużo, natomiast cały czas ta informacja, że na pewno to co mówiliście o Zaksie też tam, bo chyba Zaksa przerabialiście, tylko czy ona była po drodze?
Była Zaksa robiona, zostały nam
opinie o Zaksie i załóżmy o tych transferach, że na razie nic tam nie słychać o jakimś transferze takim premium. No.
A o Zawierciu w takim razie, bo najwięcej poróżniliśmy się o Zawierciu. Przeglądałem też przez te 2 dni od poprzedniego live'a wypowiedzi Zawiercia i tak widzę, że rzeczywiście nawet wśród nich samych zaczyna się pojawiać tutaj rozdźwięk między walką o złoto i trzeba koniecznie stawiać wyższe cele przed brązowymi medalistami poprzedniego sezonu, a takim bezpiecznym celowaniem w półfinał.
No te małe zwarcie między wami wyczułem, tam elektryczny taki ten, ale znam was za długo, żeby się tym za bardzo podniecać. To nie zostawiło pewnie po was śladu minutę po tej rozmowie. Jedno jest pewne, no jeśli mówimy przez chwilę mogę ogólnie, no to bym tylko powiedział tak, że dla mnie faworytem numer jeden tych rozgrywek jest absolutnie Jastrzębie i ono teraz personalnie jak usiądziemy i zobaczymy kartkę, to wydaje się, że no musiałaby się stać rzecz niespodziewana i inne zespoły musiałyby wejść naprawdę na doskonały poziom albo odwrotnie, albo oni nie wykorzystać swojego potencjału, żeby po prostu ugrać tego mistrza Polski, bo w tym roku no to oni mają bardzo, bardzo dobrze zbilansowany skład. Zresztą nic się wiele nie zmieniło i to jest ich ogromny atut. To zawsze powtarzamy, że siatkówka lubi spokój i lubi jakąś konsekwencję. I tutaj zdania pewnie nie zmienimy w trójkę. Ani nikt, co się zna na siatkówce, takiego zdania nie zmieni. I to jest ich ogromnym atutem. Dwa, że oni mają zawodników niesamowicie doświadczonych i prawie wszystkie pozycje bardzo mocno zdublowane. Może nawet niektórzy zawodnicy jeszcze coś dołożą, bo być może nie są już na etapie jeszcze swojego jakiegoś tam indywidualnego rozwoju, ale na pewno takiej poważnej stabilizacji, a Tomek Fornal może jeszcze o jedną działkę wyżej. Oczywiście ciężko się robi, bo jesteś już bardzo wysoko, to nie jest jakiś wielki przeskok, no ale mentalnie ten zespół powinien być już bardzo, bardzo dobrze dotarty i te problemy, które ich tam dotknęły przedsezonowe związane z Oliwą, to myślę, że akurat na zespół nie będzie miał żadnego wpływu.
No to proszę, gotowe w takim razie Jastrzębski Węgiel, zmiana na pozycji trenera, ale Marcelo Mendes już ze śladem rzeszowskim, a więc mający już też swój taki z bliska pogląd na Plus Ligę, nie przychodzi jako całkowity nowicjusz do naszej ligi, bardzo doświadczony szkoleniowiec. Zostaje praktycznie cały skład utrzymany, tak jak powiedział Papa. To było też siłą, to co powiedziałeś, to znajdywanie mocnych rezerw, bo jest trójka: Fornal, Klewno, Szymura na przyjęciu, a więc jest odejście. Bardzo chwalił Rafała Szymurę trener Mendes, kiedy z nim rozmawiałem w czasie mistrzostw, i mówił, że będzie chciał z nim bardzo mocno popracować, żeby rozwinąć tego zawodnika. Jest dwójka: Błaje, Hadrawa na ataku, jest Toniutti, Tervaporti na rozegraniu i bardzo mocny środek: Gładyr, Wiśniewski, Dryja, Macyra. Do uzupełnia to Jakub Popiwczak, a więc to wszystko, co było w zeszłym sezonie utrzymane, dochodzi super doświadczenie w postaci trenera Mendeza. Jestem bardzo ciekawy tego zespołu. Jeżeli mówiłem przy poprzednim live'ie, że jedno z najmocniejszych przyjęć Zawiercia dla mnie, no to chyba tylko właśnie Jastrzębski Węgiel stawiam wyżej na tej pozycji. I to, co miało być atutem w zeszłym sezonie, a stawiałem je wówczas na złotych medalistów przed Zaksą, zobaczymy, czy teraz wypali, bo w zeszłym sezonie właśnie z Zaksą polegli i w finale, i w Lidze Mistrzów, więc skoro tak, to w tym sezonie przy osłabionej Zaksie rozumiem, że Kubo i Liga Mistrzów musi być ich celem, bo czemu nie, i złoto mistrzów Polski.
Na pewno ten problem zeszłego roku, czyli oni nic nie wygrali z tym samym składem i taki policzek, no nie mają takiego pucharu w ręce. Doświadczenie ogromne, ale to też z drugiej strony ten wiek jest spory, w szczególności na środku, i nie wytrzymali zdrowotnie z zeszłego roku. I ostatnia taka sprawa, która jest różnicą. Oni w tym roku są faworytem numer jeden. Oni do tej pory, nigdy chyba Jastrzębie nie było takim faworytem. Wy jesteście tym numer jeden i wy jesteście tym pierwszym zespołem do mistrza. Do tej pory było wy i ktoś tam. Więc tutaj wszyscy oczekują, że te puchary będą, i na pewno wiesz, ktoś to mistrzostwo musi, ten puchar musi coś być w tej gablocie. Zespół zbilansowany, zespół zespołem z zawodnikami na rezerwie, może tam mały taki, chociaż nie odczuli tego w zeszłym roku z Martyrą na środku, bo Dryja świetny środkowy, ale tam te problemy zdrowotne, nie wiadomo jak to będą w tym roku. Na każdej pozycji zmiana. Silny trener, najlepszy, chyba jeden z najlepszych trenerów na świecie z ostatnich 20 lat, więc muszą coś zdobyć, muszą.
Dwa finały z rzędu, teraz sam finał chyba to nie jest wystarczająco, ale też Papo, uważam, że tak jak powiedziałem, muszą celować w zwycięstwo w Lidze Mistrzów, skoro dwa razy z rzędu wygrywała Zaksa. Zaksę oceniamy, że jest osłabiona odejściem Kamila Semeniuka. To nie widać jakby powodu, dla którego tak skomponowany zespół nie miałby marzyć i celować też w wygranie w Europie. Mają w zasadzie wszystkie narzędzia, żeby spróbować pójść śladem kędzierzyńsko-koźlańskiego zespołu.
No tak, to jest, ja myślę, że oni mają w sobie tego ducha i wiary, i nie tylko takich marzeń, bo tu nie chodzi o marzenia, bo marzenia to troszkę coś innego, one się wtedy, takie szersze pole marzenia, to jest taki trochę odleglejszy jakby termin. Nie, oni tu i teraz mają taki potencjał sportowy, taki potencjał doświadczenia, potencjał wspólnej gry, zgrania, poziom zgrania, od którego oni mogą zacząć sezon i potem jeszcze go utrwalać, doskonalić, a może jeszcze coś dorzucić. Tak jak wspomnieliście, nie będę powtarzał, na wszystkich pozycjach jest bardzo fajnie, bo oni w zeszłym roku przegrali chyba ze zdrowiem, potem z tego zdrowia się nie wydobyli, wiadomo, no prezes Gorol też jest takiej dość twardej ręki, z Gardinim ruch na moment zadziałał, ale było wiadomo, że ciężko im się będzie z tego wydobyć, kontuzja Gladyra, taki mentalny przywódca, gdzieś im wypadł, no i można na nim powiedzieć, że oni mieli sporo pecha, jeśli nie powiedzieć, że wiele rzeczy takich poza może sportowych, ale mocno wpływających na sport odebrało im wiele energii. Natomiast no w tym roku, jeśli się wszystko, zakładamy, ułoży dobrze, dla wszystkich zespołów, no to oni dla mnie to są jedynką i to z takim pole position bardzo wyraźnym, także oni muszą się zmierzyć z rolą absolutnego faworyta, a co do Europy, no to absolutnie walka o Final Four i walka o zdobycie scennego kruszca, ja nie wiem, wiadomo, walka o obronienie, żeby nasza przedstawiciel Plus Ligi wygrał ponownie, byłoby fantastyczne. I myślę, że oni są na pewno są stawiani w roli zespołu, który ma prawo myśleć i jest oceniany bardzo wysoko.
Jeszcze jedną rzecz tak na sam koniec, tak? Jeszcze jedną rzecz odnośnie Fornala. Bardzo dużo zamieszania z wokół tego nazwiska w tym roku odnośnie tej kadry, ale ja bym chciał w tym roku zobaczyć jego wielkie mecze, bo w zeszłym roku, jak pamiętacie, Puchar Polski, Liga Mistrzów z Jastrzębiem, finały Pucharu Polski, we wszystkich meczach był zmieniany i nie zagrał tego genialnego meczu. Już jest gotowy na to, żeby zagrać takie mecze jak z Lubę, czyli on jest gotowy na to, żeby pokazać na przestrzeni całej ligi tych najważniejszych momentów to, że on jest liderem i to jest tak, że dlatego jest głośno, po prostu, bo jest świetnym zawodnikiem.
I myślę, że właśnie liderem, to jest też ważne słowo, że jest rzeczywiście gotowy, żeby odgrywać pierwsze skrzypce już w tym zespole, czyli nie kryć się za tym, że to Newty jest najbardziej doświadczony, że on zdobywał seryjnie medale z Zaksą, że Błaje czy Hadrawa pociągnął, kiedy będzie trudna chwila, że jest mistrz Klewno, że za niego może wejść Szymura. Już nie ma tutaj chowania się za kolegami, że teraz to jest taki sezon, w którym będziemy patrzyli na Tomka jako na pierwszoplanową postać, może nawet w pewnym wymiarze największą gwiazdę tego zespołu, bo byśmy chcieli, żeby to był taki chrzest siatkarski tego zawodnika w tym sezonie. Nie wiem, czy Papo zgodzisz się, czy tutaj nic nie rysujemy ponad możliwości Tomka.
Ja się zgodzę z wami oboma i właściwie z każdym z osobna, bo tak, Kuba powiedział o ważnej rzeczy, że on faktycznie można było ocenić, że w ważnych meczach zawiódł. Zawiódł w skali tego, co było oczekiwania do niego, a ty teraz powiedziałeś o tym, co od niego oczekujemy. Ja powiem szczerze, że w zeszłym sezonie, w ogóle obserwując Tomka nawet na dystansie kadry, w której on troszkę, ta jego rola była taka, no nazwijmy to zamieszaniem małym, ale spowodowanym jakby bogactwem urodzaju. Ja się Tomka trochę boję liderowania, bo Tomek dość łatwo wchodził w taki za bardzo podniosły, że tak powiem, atmosferę meczową i trochę błyszczał tak, chciał być bohaterem, takim bohaterem meczowym, a troszkę mniej się koncentrował, znaczy tracił czasami koncentrację w grze i może właśnie to go przerastało, ale w tym roku widziałem, odbyłem prywatną rozmowę z jego tatą, taką prawdzie szybką, ale wydaje mi się, że jego ojciec jest też takim surowym sędzią w stosunku do niego i powiedział, że to jest dobry moment i to u Tomka coś następuje takiego, na co on też oczekuje, pełna dojrzałość, nazwijmy to dojrzałością i połączyć liderowanie. Tam liderem może być Gladyr, takim mentalnym, który trochę skupia na sobie może i te złe spojrzenia kibiców drużyn przeciwnych, przeciwnika, poszuka zaczepki, jakiegoś gestu. To Newtie, no to jest taki pan profesorek, niby spokojny, cichy, ale cię w łydkę ugryzie i boli długo. Klewe, no jest takim graczem, który robi swoje i specjalnie się tam nie wdaje. Błaje to jest kompletnie rozpoznany facet, ja jego nie widzę w roli lidera, a to w żadnym celu, choć też może nabierze. Wiśnia to Wiśnia, którego znamy i potrafi właściwie wszystko, jego nic tam nie wyprowadzi z równowagi. No i teraz jest ten Tomek, no przy tym Tomku. Ja bym zwrócił uwagę na Popiwczaka, bo to bardzo ważny zawodnik. My żeśmy z Kubą też sobie tak prywatnie, może na antenach tego dużo nie rozmawialiśmy, ale chyba to jest zasadna była rozmowa, bardzo zasadna, że on musi pokazać dla mnie coś więcej niż pokazał. Sportowo ma wszystko, wydawało się, że charakterologicznie ma też wszystko, tylko już nie ma 18 lat, tylko ma 27 i ja chcę zobaczyć teraz właśnie lidera, człowieka, który zarządza wszystkim, jest pewny siebie i pewne rzeczy może ustawia i może właśnie tych dwóch chłopaków, tych naszych kadrowiczów, może podnieść poziom tej drużyny jeszcze więcej albo go tak utwardzić, że będą nie do ruszenia w momentach tych trudniejszych dla siebie. Także Same pozytywy przed sezonem możemy oczekiwać od Jastrzębskiego Węgla. Zobaczymy, czy oni spełnią swoje oczekiwania, swoje marzenia, znaczy nasze oczekiwania, a swoje sportowe aspiracje i cele.
Tak, tym bardziej, że wiemy, że prezes, tak jak powiedziałeś, jest trochę w gorącej wodzie kąpany. Tutaj srebro czy brąz nie będzie żadnym usprawiedliwieniem dla prezesa. Olsztyn, druga z tych mocnych drużyn poprzedniego sezonu. Szóste miejsce to było chyba największym takim przeskokiem. Chociaż przed zeszłym sezonem tak stawiałem właśnie Indykpol na czarnego konia, na zespół, który może namieszać w czołówce. Lipiński Karlicek, a więc tutaj zmiana w stosunku do tego, co oglądaliśmy w poprzednim sezonie. Odszedł Tori DeFalco, jeden z liderów poprzednich rozgrywek. Tuaniga, Butryn, Poręba, Avril i libero Jakub Ciunaitis. Jak oceniacie zespół Javiera Webera? Javiera Webera, który też wkroczył w zeszłym sezonie w trakcie rozgrywek, ale też bardzo cenimy argentyńskiego szkoleniowca i myślę, że teraz już na dobre zaczynający sezon od początku będzie mógł poukładać drużynę po swojemu.
Ja myślę, że bardzo takie solidne te transfery, bardzo takie przemyślane. To jest zespół Olsztyn, to jest taki zespół, taki klub, który ma bardzo małe szanse na to, żeby wskoczyć do tej czwórki, a bardzo małe szanse, żeby wyskoczyć poza playoff. Czyli to jest taki bardzo mocny 4-8 czy 5-8, gdzie sensacją byłoby coś więcej i sensacją byłoby coś mniej. Uważam, że to Lipiński robi co roku krok, chociaż te dwa lata temu miał lepszy może sezon w Gdańsku. Karlicek, ciekawy transfer, ale przypominam, że on sobie w Modenie, on tam nie bardzo sobie mógł może poradzić, poszedł do Francji, teraz z Francji. W ogóle Olsztyn lubi brać francuskich zawodników i lubi obserwować francuską ligę. Tuaniga już wiadomo, że nazwisko mocne i to jest facet, który kreuje grę. Nie, ja osobiście jestem fanem Tuanigi, bo bardzo mi się podoba jego sposób grania, sposób takiego wyciągania zawodników maksa. Więc na każdej pozycji są silni, ale i teraz tak, czy to jest zespół, czy to jest możliwość, jest jakiś na przykład raz na 5 lat takie wskoczenie w czwórkę, jak coś się musi poukładać i raz na 5 lat co jakaś taka katastrofa, na przykład wylecenie na 10 miejsce. Ale tak, to jest taki bardzo solidny, średniak to jest brzydkie słowo, średniak, bo to średni, że ktoś jest średni. To jest coś, co i tyle mam, tyle mogę z tego zrobić i tyle robię. Sensacyjne mecze będą na pewno, jakieś takie spektakularne zwycięstwa. Jeżeli się będą unikać takich sensacyjnych porażek, to skończą w środku tabeli, no i teraz kwestia z pierwszego play-offu.
No właśnie, z którego miejsca i z kim, ale myślę, że już teraz nie możemy oceniać Olsztyna jako zespół, który może być czarnym koniem, raczej tak jak powiedział Kuba, spoglądać na tę drużynę pod kątem konieczności wejścia do play-offu, bo myślę, że jeżeli straciłeś dwóch ważnych zawodników, kluczowych w pewnym sensie dla stylu gry tej drużyny, czyli Firleja rozgrywającego, którego zastąpiono bardzo cenionym Puanigą i DeFalco, który był liderem zwłaszcza w ofensywie, ale też takim myślę, że pozytywnym mentalnie i zastąpiłeś go Lipińskim. Jest Andringa, więc jest też odejście, stabilne przyjęcie w linii, no to myślę, że można oczekiwać od tego zespołu, że przynajmniej będą próbowali powtórzyć zeszły sezon.
No, myślę, że tu Kuba ma wiele racji, bo chodzi o to, że ten zespół, mimo że dokonały się w nim zmiany, zawsze zmiana rozgrywającego jedynki jest poważną zmianą, nie ma co ukrywać. Zostali środkowi, ale jeśli zastępować Firleja, czy jego sposób gry, to akurat Tuaniga pasuje tu jak ulał, tak jeden do jednego. Jeden i drugi mają w swojej opcji, w swojej filozofii grania to kreowanie, próby wyciśnięcia z każdej akcji coś może więcej. Czasami płacą za to koszty oczywiście, ale to teraz nie analizujemy jakby rozgrywającego, tylko drużynę. Także uważam, że Tuaniga do tej drużyny pasuje i do Poręby, i do Averila. Bardzo jestem ciekaw tego Karlicka, bo to na pewno gracz wszechstronny i on może dać sporo. Lipiński to gracz też, który teraz powinien potwierdzać swoją jakość, że był w kręgu zainteresowania trenera reprezentacji, na które zasłużył. Oczywiście przebić mu się do składu podstawowego właściwie było bez szans. I może tak się nawet skończyć w jego karierze, że będzie bez szans, no ale tu nie wyrokujmy. Myślę, że to będzie taki zespół, który może połączyć bardzo dużą solidność i taką pewność siebie w grze bez dużych wahnięć, bo Olsztyn miał w zeszłym roku jeden ogromny problem, że miał ogromne fale. Takie nieuzasadnione, raz zaskakujące serie zwycięstw, potem zaskakujące serie takiej niemocy i trochę nie było widać jakiejś takiej energii, żeby się z tym potrafili zmierzyć. No tu na pewno postać trenera będzie ważna. To jest jego dla niego drugi rok, więc jego wiedza o całej lidze, o zawodnikach, o wszystkim na pewno wzrosła i myślę, że on... Jestem bardzo ciekaw, jaki właśnie wypracują styl. To może być taki, bym powiedział, styl, w którym... Do kogo ich porównać? Oni mogą mieć w stylu połączenie takiej techniki i spokoju gry, bez szukania ekstremalnego szaleństwa, ale przez to będą mieć tą sinusoidę jakości gry bardziej płaską. Nie będą mieć tych wystrzałów i nie będą mieć tych spadków. Mają kim w razie czego poprawiać przyjęcie. No nie wiem, czy Butryn, bo Butryn też miał taką troszkę opinię gracza, który duże mecze nie zagrał. Chyba z tego co pamiętam. Te mecze takie powiedzmy w zasięgu były jego popisem, w meczach dużych troszkę nie szło, ale to może cały zespół sobie nie dawał rady. Tak samo taką ocenę miał De Falco, że duże mecze nie potrafił zagrać, więc zobaczymy. Ja teraz oczekuję tego zespołu takiego utwardzenia jakości gry na poziomie tego takiego mocnego, bym powiedział, tabeli absolutnie.
Tak, to teraz słuchając ciebie, Papo, nie wiem, czy się zgodzicie. W sumie to jest zespół, który ma samych reprezentantów. W odróżnieniu być może na przykład od Jastrzębskiego Węgla, to są wszystko raczej zawodnicy, którzy w reprezentacjach są zmiennikami albo uzupełnieniem, ale no jednak to jest skomponowana drużyna na bazie bezpośredniego zaplecza, czy reprezentacji Polski, czy Stanów Zjednoczonych, czy też na przykład Karlicek, więc w sumie jest to taki zespół, który no możemy wręcz wymagać od niego, żeby on był właśnie tuż za tymi gigantami plus ligi, skoro ma tak fajnie skomponowany i do tego wszystkiego bardzo doświadczony szkoleniowiec z tym rysem już własnej pracy trenerskiej, ale też myślę, że jeżeli my mówiliśmy, że on wzbogaca sztab trenerski Amerykanów, to Kubo, no on też na pewno wyczerpał z tego roku spędzonego przy Sperouje i amerykańskich siatkarzach. Też na pewno coś wyciągnął z tamtej szkoły, co jeżeli ty mówisz, że nie do końca jesteś fanem akurat Sperouja, no to jednak sama praca, samo zgrupowanie, rozmowy z tymi wszystkimi siatkarzami, ze sztabem trenerskim, ze statystykami też na pewno coś mu dało, pewnie otworzyło oczy na jakąś inną pracę.
Po pierwsze odnośnie tych reprezentantów, taka jest nasza Polska Liga, bardzo ciężko nam znaleźć tych najważniejszych reprezentantów w Francji, znaczy ciężko, no w Francji to łatwiej może, ale Stanów Zjednoczonych, tych topowych, bo na nich po prostu nas nie stać, na te topów gwiazdy, ale jesteśmy ligą, która sprowadza tych właśnie z dobrych reprezentacji, albo podstawowych zawodników ze średnich, czyli szóstkowych, albo tych rezerwowych, czy powiedzmy tego drugiego przyjmującego, drugiego atakującego z tych najlepszych. Więc tak wygląda mniej więcej nasza liga. Odnośnie trenera, ja to lubię obserwować, co się dopiero wydarzy, bo my lubimy już oceniać trenerów z perspektywy tego, co oni kiedyś zdobyli poza krajem, a nasz kraj jest, nasza liga jest bardzo wymagająca i ja bym chciał po jednym sezonie, po dwóch, po trzech, jeżeli trzy sezony się utrzymają w polskiej lidze, bo to też nie jest takie proste, ocenić jakość i jaki wpływ mają na zespół. I odnośnie jeszcze tych wielkich meczów, różnica między Lipą a De Falco jest taka, że Lipa w Gdańsku potrafił wielkie mecze wygrywać. Na wyjeździe ze Skrołą pamiętam świetne mecze, potrafił mecze wygrać sam, bo wchodził w taki amok takiego pozytywnego nastroju, pozytywnego poziomu, że potrafił te mecze trudne wygrywać. I mogą, jeżeli zrobią szóste, będzie, jeżeli zrobią piąte, będzie super, ale jeżeli trafią na dobrą, na dobre miejsce playoffowe i na mały problem tej czwórki, to wtedy mogą zrobić sensację, ale tak, to jak widzimy to miejsca 10, 10, 5, 4, 10, 8, czyli to jest zespół, który częściej jest 10 niż jest 4, 5.
Dobrze, to dla odmiany Lublin, który z kolei przez wielu jest stawiany w tym sezonie jako właśnie taki zespół, który może namieszać troszkę szyki. Różne te wyniki na razie meczów sparingowych, a mówię akurat w ich przypadku o sparingach i o kilku dobrych spotkaniach i o kilku porażkach, bo to jest mocno przebudowany zespół. Dalej jest trenerem Dariuszem Daszkiewiczem, ale jednak z nową przekątną Komenda i Malinowski. Jeśli mówimy o tych internacjonałach, którzy przychodzą do nas, no to w sumie amerykańskiej szóstki też dużo u nas, bo jest właśnie Jędryk, którego gdzieś tak trochę lekceważyliśmy, ale na końcu to on był w pierwszej szóstce ze Smithem Stanów Zjednoczonych w czasie Mistrzostw Świata z Nowakowskim Jankiem i przyjęcie Włodarczyk Szerszeń na libero Łotem. Bardzo solidny skład, w zeszłym sezonie 11, a więc bardzo spokojne utrzymanie się w plus lidze, jako takie utrzymanie żeśmy stawiali, że to drużyna, która nie powinna mieć kłopotów, ale myślę, że w tym sezonie ta stabilizacja finansowa i w miarę taka organizacyjna także przy trenerze Daszkiewiczu powoduje, że możemy od tak skomponowanej drużyny próbować oczekiwać czegoś więcej, czyli dostania się gdzieś tam w granice ósemki i walki o playoff. Nie wiem, czy się zgodzicie.
No, ja miałem ich okazję akurat widzieć na żywo w dwóch meczach na turnieju imienia Tomka Wójtowicza i powiem szczerze, że oni oczywiście zrobili bardzo, bardzo dobre wrażenie i właściwie nic się nie zmieniło od zeszłego roku, mimo że są zmiany, a jeszcze nie było Jędrycha, ale już widać mniej więcej, co oni będą, czym będą funkcjonować i jakby nic się nie zmienia. To jest taki zespół, który nie ma żadnego zawodnika topowego, tak mówimy o takiej klasie międzynarodowej premium, ale mają bardzo, bardzo solidnych zawodników ligowców, takich plus ligowców, którzy wiedzą jak się w tej lidze funkcjonuje. Natomiast czy, bo możemy mówić, oni będą mieć prawdopodobnie bardzo dobre, regularne w miarę przyjęcie, oni mają spokojnego Komendę, który będzie funkcjonował balansując między dokładnością a drobnym ryzykiem, ale raczej dokładnością, a nie ryzykiem. Oni mają Włodarczyka, który jest na pewno ich liderem takim boiskowym. Libero amerykański jest dobrym duszkiem takiego tego zespołu i bardzo dobrym graczem. Szerszeń, to będzie facet, który tutaj może zrobić ciekawą, on chyba będzie grał w szóstce i szóstkę stracił, nie wiem kto tam będzie w pierwszym rezerwowym, ale to już jakby mniejsza z tym. Wydaje się, że mają i ofensywę i defensywę na bardzo dobrze zbilansowaną.
Mają Wachnika, tak? No jako trzeciego.
No tak, Wachnik, no tak, on był w większości szóstkowym graczem zeszłorocznym, tak. No i on w tym turnieju też tam wchodził, z tym, że Darek Daszkiewicz go mniej wpuszczał. Właściwie wnoszą cały potencjał, ten co mieli właściwie zeszłoroczny, plus Szerszeń, który może dołożyć coś więcej, jeśli utrzyma się w zdrowiu ten chłopak, to na pewno ma te walory. Nie ma walorów przywódcy, to na pewno nie jest facet, na którym można wieszać te dodatkowe obciążenia. On może grać bardzo dobrze, ale to dalej jest on do środka, nie na zewnątrz. I to nie jest żadna wada. Natomiast oni takich liderów boiskowych chyba wystarczająco mają. Ja myślę, że to co powiedziałem, Włodarczyk plus Janek Nowakowski to są troszkę tacy na pierwsze strony gazet wysuwający się faceci, którzy dadzą wywiad, uśmiechną się, porobią miny na boisku i też grają. A reszta ma tam zasuwać i ja mówię, taki zespół, który ma dobrze zbilansowane wszystko w siatkówce i nigdzie może nie być wielkiego błysku, ale solidność to może być ich, bardzo duży atut, więc to bardzo dobry reprezentant plus ligi. Wydaje mi się, że będzie się miło oglądało ich mecze, a kto będzie chciał z nimi wygrać, będzie musiał pograć w siatkówkę porządnie.
My tak w zeszłym roku, Kubo, mówiliśmy, że trochę wyznacznikiem naszej plus ligi są właśnie te zespoły, no nie chcę używać tego słowa, jak powiedziałeś, średniacy, bo może to brzydkie rzeczywiście, ale że to nas wyróżnia być może też od Włochów, właśnie siła tych zespołów, nie 1-4 jak w Italii, ale siła tych zespołów 5-10, 5-12, z każdym z nich można przegrać w plus lidze i chyba właśnie taką w tym znaczeniu wizytówką plus ligi może być właśnie Lublin, zespół, z którym każdy wydaje mi się, że w jednym meczu może przegrać w trakcie sezonu, choć nie wiem, czy będzie ich w stanie, czy będą w stanie osiągnąć coś więcej. Dodałbym jeszcze jedno nazwisko, o którym dużo słyszałem, nie wiem, jeszcze niewiele go widziałem, ale Tavares, Brazylijczyk Tavares, nowy rozgrywający rezerwowy w Lublinie, o którym się mówi, że to może być też fajne uzupełnienie tej drużyny.
A to jest... Ja przepraszam ci, Kuba, bo mówię, ja widziałem go. On faktycznie dostawał sporo zmian i wchodził, ale to były jego chyba pierwsze takie kontakty w ogóle z zespołem, z otoczeniem. Widać, że chłopak się bardzo szybko tam dociera i zarządzał, bo on wchodził i od razu był bardzo, bardzo pewny siebie, bardzo odważny w zagraniach. No jeszcze musimy poczekać i popatrzeć solidnie na to, co tam w tym chłopaku siedzi, ale mogę powiedzieć, że to będzie różnica potężna między Komendą a nim. Jeśli to Darkowi się uda wprowadzić do tego, żeby zespół grał na dwóch różnych bezpiecznikach na rozegraniu i ta instalacja będzie działać, no to tutaj mamy takie 360, a Komendę bym zrobił na 120 V. Także to tu mamy spokojnego, pewnego, doświadczonego już rozgrywającego, a tu mamy takiego chłopaka, który może nam tutaj błysnąć, ale może też przepalić instalację, więc może być różnie. Ja tylko jeszcze dorzucę jedną uwagę, o której Kuby jeszcze nie było przy nas, ale my tutaj z Lepinio i z Mielem żeśmy parę razy takie robili dyskusje, bo powiedziałeś o tym, że to jest taki dobry reprezentant, porównałeś do ligi włoskiej. Pamiętasz, bawiliśmy się tak, jakbyśmy mieli wystawić taki mecz bokserski, ten 12-wagowy, no to ja Lublin zgłaszam do walki tam z 10. zespołem włoskiej ligi i nie boję się o wynik, mamy tutaj punkty.
No ja bym ocenił ten Lublin na dwa sposoby. Na pierwszy to jest taki, że to jest wciąż młody klub, taki klub jako całość, bo to bez tradycji jakichś specjalnych, jako Lublin i tu każdy sukces jest na plus. Zresztą taka różnica między, jak ja bym porównywał Zawiercie z Rzeszowem, czyli tutaj jest wszystko jest na plus, a Zawiercie, a w Rzeszowie to wszystko jest na minus poza mistrzostwem Polski. Więc to jest klub, który ma bardzo dobre finanse i to jest też ważna sprawa, że jeżeli agent wysyła zawodnika, to najpierw wyśle zawodnika do Lublina, a później dopiero do Lublina, Radomia, Katowic, tych zespołów, które mają naprawdę niższe budżety, więc tam są pieniądze. Tam ten budżet jest dobrze, ładnie sklejony, więc tutaj problemu nie ma. Bardzo silna lewa strona, moim zdaniem to jest będzie atut, bo Darczyk Szerszeń, bardzo mocna lewa. I ciekawa ta prawa strona, bo tak, Komenda, przypominam, on jeszcze 3-4 lata temu to był, ja go bardzo lubię, tego chłopaka, i bardzo mu życzę wszystkiego dobrego, ale 3-4 lata temu to było tak, że mówiliśmy, że to jest ten kadrowy, szóstkowy zawodnik taki, który będzie wchodził w kadrę, a od 3 lat to jest miejsce chyba 13, 14, czyli trzy zespoły, które prowadził, miały dwa razy chyba 13 i raz 14 miejsce. I teraz to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, no słuchajcie, no ja już nie jestem rozgrywaczem, który gra w 13 zespole regularnie, tylko jestem rozgrywaczem, który prowadzi grę w zespole solidnym. To samo Malinowski w większości swojej kariery, to on grał, nie grał. Był takim tym drugim, raz pierwszym, ale nie taką jedynką od początku do końca, był mniej niż tym gościem, który wspomagał, więc ja się spodziewam. W zeszłym roku oni grali tak, grali fantastyczne mecze na wyjeździe, potrafili wygrywać ze Skrą, wygrywać za takie spektakularne, mówiło się o nich, że czarny koń, i za chwilę przegrywali bardzo łatwy mecz z Nysą, więc to było takie też spore falowanie. Ale biorąc pod uwagę nazwiska, biorąc pod uwagę bolności, jeżeli nie wejdą do ósemki, będzie to dla nich to chyba raczej porażka tego sezonu. Zespół środka tabeli, o tak go nazwał,
Silny zespół środka tabeli, o, bardzo fajnie, mam nadzieję, że wyżej niż niżej, bo stawiam ich jako tego właśnie czarnego konia tego sezonu, a więc stawiam, że wejdą do najlepszej ósemki. Troszkę tutaj mieliśmy mały kłopot, przeskoczyło z prywatnej na z publicznej na prywatną, ale już teraz jesteśmy normalnie dostępni, także omówiliśmy Olsztyn, Jastrzębie i Lublin w tym momencie jako trzecią drużynę. Czwarta drużyna dzisiaj to Nysa, też przebudowana ekipa z dużymi możliwościami, czekają cały czas na potwierdzenie tej polskiej licencji Bentary. Wasim Bentara na razie jeszcze występuje pod tunezyjską licencją, mimo że rzucił grę dla reprezentacji i przyjął obywatelstwo także polskie, to jednak licencji jeszcze nie ma, w związku z tym zamyka na razie możliwość występu w wyjściowym składzie jednemu z obcokrajowców, Żukowski, więc na rozegraniu z Bentarą i Zerba, Argentyńczyk, który, jak mówi Daniel Pliński, to jest na razie jego jedynka na środku, dlatego to jest trzech obcokrajowców i musi zaczynać spotkanie El Graoui w kwadracie. Jeśli Bentara dostanie w trakcie sezonu polską licencję, to będzie mógł wskoczyć do wyjściowej szóstki. Na razie Gierżot z Kwasowskim na przyjęciu, drugi ze środkowych Kramczyński i Dębiec jako libero tej drużyny. Ma być objawieniem tych rozgrywek, ma być powoli jednym z najlepszych atakujących Bentara, ma przejść ten chrzest dorosłej siatkówki Gierżot, tak przynajmniej broni swoich zawodników i zapowiada ten sezon Daniel Pliński, dla którego też myślę, że to jest taki prawdziwy chrzest w gronie plus ligowców, bo on objął i wskoczył do tej drużyny w trakcie poprzednich rozgrywek, więc jestem ciekaw właśnie tych trzech nazwisk, jak Daniel poprowadzi od początku przygotowań i przez cały sezon drużynę z Nysy, jak zaprezentuje się Bentara, który już pokazał w tych meczach sparingowych, przedsezonowych, że nie boi się dostawać nawet po 40 kilka piłek i tutaj na razie na dużym procencie, na wysokich procentach atakuje, dokłada stabilnie zagrywkę i blok. I jak wytrzyma taki sezon w pełni właśnie dorosły Gierżot, o którym się mówi jako tym naszym jednym z talentów przyszłości.
Jak widzicie tutaj 2022-14-13, jeżeli byśmy, czyli to będzie taki powolutku krok do przodu. Mi się wydaje, że Nysa właśnie robi takie, bo tam są też regularne, tam są finanse całkiem niezłe, ale regularne skoki, nie wskakiwać od razu na głęboką wodę, tylko po kolei sobie krok po kroczku budować, odbudowywać ten klub, bo przecież to jest klub z ogromnymi tradycjami. Ale dużo tych niewiadomych, dużo tych znaków zapytania. Czy Gierżot będzie tym zawodnikiem? Czy jak się zachował Żukowski w pierwszym sezonie? To jest doświadczony zawodnik, on już w wielu klubach grał. Ale to cały czas są pytania takie, jak będzie grał Zerba? Jak sobie, bo układany jest zespół ten tak, że mało doświadczenia jest na środku boiska, bo jeżeli prześledzimy te nazwiska, no to nie mamy tam doświadczenia ani jakichś takich nazwisk, które spadamy z krzesła, ale tak Klina sobie zbudował zespół, że budował sobie dookoła tego środek swoją drogą, a przypominam, że Jastrzębie kiedyś zdobywało z Nowakiem i Sterleckim Mistrzostwo Polski z Michalczykiem, gdzie ten środek nie był najważniejszy. Więc jeżeli tutaj będzie 9-10, uważam, że to powinien być sukces. Jestem sam ciekaw tego Gierżota, bo na razie my mówimy bardzo dużo o Gierżocie, jeżeli chodzi o to, co on może nam dać. Jestem ciekawy, co on nam da i jak sobie z El Graoui poradzi, bo jeżeli będzie siedział przez 2-3 miesiące El Graoui, a nie będzie grał jako jeden z chyba najlepszy tam przyjmujący, dlatego że będzie miał grać Gierżot, bo trzeba będzie Zerbę trzymać na boisku. Jeżeli trzeba będzie grać z El Graouim, to trzeba będzie grać na dwóch polskich środkowych, więc do grudnia będzie miał też Daniel ten kalkulator, ilu obcokrajowców może grać.
Papo.
Tak, ja myślę, że Nysa no to dużo więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Dopiero w sezonie będziemy mogli jakąś diagnozę taką, bym powiedział, bardziej rzetelną. Teraz dużo spekulacji. No wydaje mi się, że na tle ligi to będzie znowu bardzo dla nich trudny sezon i będzie im bardzo ciężko się przebić. No można oczywiście, tak jak mówię, spekulować, że urwą komuś coś, ale też wiele razy będzie bardzo ciężko. No oni muszą ze sobą przejść chrzest ciężkich chwil, ciężkich meczów, ciężkich setów. To był zespół, który pamiętacie, chyba był jednym z tych zespołów, który miał niesamowitą ilość przegranych, rozegranych pięciosetówek, ale nie mogli tych pięciosetówek zamknąć sukcesem. To bardzo ciążyło temu zespołowi. Ja zgadzam się z jednym, że tam gwiazdą jest Daniel Pliński i było widać rękę Daniela Plińskiego, było widać jego taką energię, gdzie kiedy było potrzeba, tych chłopaków potrafił zbudować, potrafił ich uspokajać, potrafił ich trochę podpalić, im tam ogon na boisku, dokonywał zmian i nie było świętych krów, czy jakichś takich trzymania się na siłę nazwiska. No tak, ale czy miał tyle dobrych składników do tego ciasta, żeby go wypiec? Nie, bo ja widziałem też końcówkę ligi, gdzie było dramatycznie, a była znowu potężna mobilizacja. I teraz tak, no rękę Daniela widziałem i na pewno za to ogromny plus, bo ci chłopcy naprawdę przeszli tam katorżniczy ten okres, a potem te mecze przecież z Będzinem to była jakaś... To była tragedia. No to zespół, który przed chwilą sprzątnął projekt prawie że i walczył, choć projekt był taki, jaki był. Wyglądali na mega solidny zespół, a potem jak przyszli co do czego, no to było widać, że tam pampersy też były mokre. Także ten zespół nie miał dobrych takich jakościowych jakbyś fundamentów. Ja się jestem wręcz pewien, że ten zespół dalej nie ma tych fundamentów i tak jak wymieniliście wszystkie nazwiska, to przy każdym nazwisku stawiamy bardzo taki interesujący znak zapytania z zastanowieniem, co to będzie, bo oczekiwania do każdego tego zawodnika, może tam poza Kwasowskim czy nie wiem, właściwie poza klasowskim, no tego rozgrywającego jestem ciekaw, bo faktycznie będzie miał taką rolę, znowu wszystko poznać, nowa liga i no powiem tak, same znaki zapytania.
Na usprawiedliwienie tych baraży dodam, że jednak musieli czekać chyba ponad miesiąc na te starcie, to był straszne organizacyjnie, takie wybijające, kiedy kończysz ligę, jesteś w pewnym rytmie, w pewnym treningu, w pewnym też takim sztosie wynikowym, bo ta końcówka sezonu nie była zła i nagle musisz praktycznie przez miesiąc czekać na baraże, które decydują o być albo nie być tej drużyny w plus lidze, nie mając praktycznie możliwości grania sparingów, więc to jest pod względem organizacyjnym i takim sportowym, obaj przecież i graliście i trenowaliście, no to wydaje mi się, że to jest no, katastrofalna rzecz dla trenera.
Absolutnie. Wiem, że oni przeszli katorżniczy okres 7 chyba tygodni trenowania do najważniejszego meczu sezonu i za to, dlatego mówię, dlatego wyróżniłem i podkreśliłem rolę Daniela Plińskiego, że to się dało tam utrzymać i chłopcy byli zmobilizowani, natomiast po tych resztę rzeczy tych warsztatowych czy tam jakościowych, no to mówiłem, dlatego ja uważam, że to jest jeden wielki znak zapytania bez odpowiedzi na ten moment.
Tam może być naprawdę jakieś sensacyjne mecze, bo Bentara dla mnie to jest jeden z największych potencjałów na ataku, jeżeli chodzi o fizykę. To jest facet, który potrafi wszystko na ataku, tylko nie potrafi kontrolować swojej głowy i swoich emocji, co jest jego największym moim zdaniem wrogiem. My mówimy o potencjale, potencjał jest. Mówimy też Daniel, oczywiście ja też pamiętam pierwszy mój sezon, taki naładowany, pomysłów pełno i taka też trzeba było liderować drużynie, tylko krok po kroczku, ja myślę, że Nysa krok po kroczku, jak będzie sobie szła do góry, to wszyscy będą zadowoleni, dużych oczekiwań ja też nie widzę, żeby tam na playoff, oczywiście oczekiwania będą zawsze, ale też, żeby tymi oczekiwaniami nie przesadzić, dlatego jak 9-10 uważam, że będą zadowoleni po tym sezonie.
Mam prywatny zakład z Danielem odnośnie pierwszych kolejek, także tym bardziej będę patrzył na Nesem bacznym okiem, a co do Bentary, to już nie jest to prywatna rozmowa, dużo rozmawialiśmy, kiedy Daniel był u nas w studio podczas mistrzostw, ale już publiczna, bo udzielił takiego wywiadu, którym powiedział, że Bentara to dla niego w tej chwili jeden z trzech, czterech najlepszych atakujących plus ligi, a już niedługo powinien być najlepszym atakującym naszej ligi, więc też trzymamy Daniela za słowo, bo jak wiemy, tak jak powiedziałem, on już ma obywatelstwo, więc niedługo będzie jakby do dyspozycji naszej reprezentacji w kontekście powołań, choć wiemy oczywiście, że cały czas istnieje przepis, w którym tylko jeden naturalizowany zawodnik, który występował już w innej reprezentacji, może w danym sezonie reprezentować nasze barwy i takim kimś jest Wilfredo Leon, więc dla Bentary ta droga do reprezentacji jest w tym momencie zamknięta nie tyle ze względów proceduralnych, co w tej rywalizacji bezpośredniej przez Wilfredo. Dobrze, Gdańsk to jest drużyna, która też gdzieś była uważana w zeszłym sezonie za jedno z takich najbardziej pozytywnych odkryć pod względem stylu gry, pod względem wyniku, bo ostatecznie te ostatnie sezony to są naprawdę znakomite rezultaty. 5, 6, 7, a drużyna przecież nieustannie przebudowywana i teraz znowu mocno przemeblowana. Przede wszystkim odejście Michała Winiarskiego, w jego miejsce Chorwat Igor Jurcić z doświadczeniem pracy w lidze rosyjskiej. Jest Martinez i Orczyk na przyjęciu, a więc Argentyńczyk, bardzo ciekawe nazwisko i doświadczony Piotr Orczyk. Jest Bołądź, nowy atakujący i doświadczony, jeden z najbardziej doświadczonych, jeśli nie w tej chwili najbardziej doświadczony rozgrywający naszej ligi, Lukasz, czy też Łukasz po prostu Kampa, bo traktujemy go poniekąd jako naszego. Urbanowicz i Niemiec na środku. I Luke Perry, też doświadczony australijski libero, zamyka skład. Jak oceniacie drużynę? Czy stać ją na kolejne play-offy, tak jak w poprzednich sezonach, i znowu taką grę właśnie na granicy? Jesteśmy w stanie ograć każdego, bo oni zeszły sezon, jeśli dobrze pamiętam, zaczęli od wygranej ze Skrą, ale zarazem no, o medale raczej nie włączymy się.
No ja, moim zdaniem są słabsi. Moim zdaniem są słabsi w zeszłym roku, a jeszcze odnośnie zeszłego roku, oni do połowy sezonu byli jedną z największych takich zaskoczeń negatywnych do stycznia. Oni pociągnęli od lutego taką serię zwycięstw, że weszli do tego play-offu, więc zrobili maksa z tego, co moim zdaniem mieli w zeszłym roku, a w tym roku, jeżeli chodzi o nazwiska, dla mnie są zespołem słabszym. Mają. I co jest plusem? Plusem na pewno jest linia przyjęcia, bo oni linię przyjęcia będą mieli fantastyczną. Jeżeli chodzi o linię samego przyjęcia, Martinez, Perry i Orczyk, to tam Kampa prawdopodobnie się nie nabiega. Ale za to, jeżeli chodzi o ofensywę na lewej stronie, to jeżeli byśmy, ja bym porównywał Martinez, Orczyk, a na przykład Szerszeń, Włodarczyk, bo jeżeli my traktujemy Gdańsk coś w stylu poziomu oczekiwań do Lublina, no to tam jest ofensywa na lewej stronie dużo, dużo słabsza, i jeżeli tylko Bołądź będzie utrzymywał te 45 ataków w meczu na dobrym poziomie, to będą w stanie narobić krzywdy, ale na dzisiaj jest to dla mnie zespół słabszy niż w zeszłym roku i tutaj playoff to będzie dla nich sukcesem, bo mówimy o Gdańsku na przestrzeni ostatnich iluś sezonów, ale teraz to dzisiaj na papierze nie wygląda to tak, jak wyglądało do tej pory.
Ja powiem tak, że jeśli wypełnią, jeśli nasze, załóżmy, oceny by się sprawdziły co do pozostałych, trzeba spojrzeć na towarzystwo, które będzie Gdańskowi otaczało go. To jest średni średniak. To nie jest mocny średniak, tylko to jest średni średniak. Taka jest moja ocena przedsezonowa, ale mają coś w sobie poszczególni zawodnicy, którzy są na pewno jeszcze na etapie, tak jak Urbanowicz na przykład, rozwoju. Orczyk może być bardzo głodny gry i miał bardzo duże wystrzały pozytywnej gry, ale miał też ogromne dołki. I znowu rola podstawowego gracza. To, co Kuba tam wspomniał przy innych nazwiskach, to jest takie coś w życiu siatkarza, no chyba w grach zespołowych, że jesteś, tak jak Ilmalinowski na przykład, nikt na ciebie specjalnie nie stawia, jak wejdziesz i porobisz coś dobrego, to dostajesz piątkę, jak coś tam schrzanisz, to właściwie nic się nie dzieje, do następnego meczu jesteś znowu, są oczekiwania. No i tak lecą sezony, no ale jak wyskakujesz do pierwszej szóstki i masz w niej być, a jakieś tam aspiracje każdy zespół ma, bo musi mieć, i zaczynają się regularne już oceny, zaczyna się rzetelna taktyka przeciwnika, inne historie, no zaczyna się poważniejsza zabawa i tu się zmieniają warunki brzegowe dla takiego gracza. I ja nie umiem tych graczy ocenić, ja nie mam pojęcia, jak się zachowa, bo Łądzia umiem ocenić, bo wiemy, że on tłucze od wielu sezonów na tej jedynce, na ataku i się męczy w zespołach raczej średnio przeciętnych. Mówię męczy, bo dostaje niesamowitą ilość ataku, co też nie jest jakąś wspaniałą historią dla niego. Natomiast pozostali gracze poza kampą właściwie nie wiem, jak się zachowają. Nie mam zielonego pojęcia, więc dla mnie na ten moment towarzystwo, które ich otacza, jest duża górka nad nimi i trochę jest pod nimi, średni.
No ja oceniam, że to jest drużyna, która zajmie raczej 9-10 miejsce. Tu może być problem z wejściem do playoffów. Z tych nawet dzisiaj omawianych ekip jednak stawiam Olsztyn i Lublin wyżej od Trefla, a z tych poprzedniej ósemki mamy też choćby Katowice, w których kluczem jest pozycja rozgrywającego i już więcej miejsca nie ma na playoffy, bo zostają sami giganci, ci, którzy są faworytami dla nas do medali, więc będzie bardzo ciężko Treflowi wskoczyć do czołowej ósemki w tym sezonie, przynajmniej tak obstawiam na tę chwilę i tutaj kluczem według mnie będzie przyjęcie, na ile oni będą w stanie poukładać sobie grę, bo później wydaje się, że jest wystarczająca ilość talentu i doświadczenia w postaci kampy.
Ale pamiętajcie, że będzie, wiecie co będzie? Będzie tak zwany start ligi, bo są zespoły, które wnoszą do ligi jakby zeszłoroczne doświadczenie, wspomnienie, zgranie czy jakieś formacje, które ze sobą bardzo dobrze mogą współpracować i powinny, i one mogą złapać dużo punktów na starcie, będą zespoły ewidentnie, które będą dopiero szukać i budować swojego, w ogóle swojej gry, współpracy, jak to mówią, atmosfery szatni i tak dalej, bo też będą i to z tych dużych zespołów też będą takie zespoły, bo też nie wiadomo, czy wszystko się poukłada, jak się poukładają się sprawy w Asekoresowi, co będzie z projektem Warszawa, tam nazwiska są, ale wcale nie jest powiedziane, że będzie to funkcjonowało. No, nawet ci więksi mogą mieć, nie od razu mogą mieć swoje oblicze, a są zespoły, które na przykład mogą wnieść dużo na zasadzie, tak jak mówię, chociażby ten Lublin. Lublin może dużo wnieść, bo sporo ma takiego jakości zeszłorocznej. Oczekujemy na to, że oni mogą to od razu pokazać. Natomiast są zespoły, tu między innymi ten zespół wcześniej omawiany, to jest Gdańsk, my nic nie wiemy. Oni mogą wejść i nagle zagrać bardzo dużo ciekawej gry, ale mogą zagrać jednego fajnego seta, a potem trzy zagrać pełny piach. Także no, tak będzie i jak zaczynacie wskazywać, że 9-10, to tam się robi trochę ciasno na tym 9-10, wiecie? Już tam jest
I za chwilę też,
chociaż ja, jeżeli porównujemy, to Suwałki stawiam wyżej znowu od Gdańska, więc to jest kolejna drużyna, która spycha gdzieś u mnie w takich przewidywaniach Gdańsk właśnie poza tą ósemkę i dlatego to 9-10 to jest taki cel, który według mnie realnie mogą sobie stawiać. Bardzo ciekawy skład ekipy Ślepska. Po zeszłym sezonie chyba jednak mocno rozczarowującym, czego też efektem była w trakcie sezonu zmiana trenera. Mówiło się o tym, że różnie może to potoczyć się w okresie przejściowym, ale Dominik Kwapisiewicz zostaje, dostaje drużynę do samodzielnego prowadzenia. Bardzo ciekawy, niekonwencjonalny rozgrywający Matias Sanchez z Argentyny po przekątnej z Filipiakiem, a więc też kolejny z tych naszych atakujących polskich, który czekamy na jego pełny chrzest w takim wykonaniu top. Bardzo ciekawe równe przyjęcie. Halaba, Kujundzic, ale jest też Buchowski, Depowski na odejściu. I środek tutaj wybraliśmy Takwam Sapiński, uzupełnia to Mateusz Czunkiewicz, też doświadczony już libero drużyny, a więc bardzo równy, według mnie ciekawy skład, który stawiam gdzieś w granicach właśnie Lublina jako tej drużyny, która może też każdemu troszeczkę gdzieś tam przetrącić Achillesy i utrudnić ten bieg po wysokie pozycje. Wyżej dla mnie niż Gdańsk i stabilniej niż Gdańsk.
No i to jest kolejna drużyna, o której mówimy, że chcieliby do playoffów, ale my nie widzimy za bardzo, z czego ten playoff miałby być zrobiony, bo jak popatrzymy na ostatnie miejsca, to ostatnie 3 lata, czyli był jeden fantastyczny sezon, ten 7 miejsce, wejście do playoffów. Jak ja bym miał teraz stawiać na sam koniec Suwałki, no to bym zrobił średnią między 9, 7, 12 i z tego bym wyciągnął średnią i tu bym gdzieś stawiał ten zespół. Jeżeli chodzi o nazwiska, Halaba fajny, do bardzo dobre, ja go bardzo lubię, tylko to jest chłopak, który trochę jest porcelanowy z tymi kontuzjami, on nie zagrał, nie gra całych sezonów. Kujandzic, to jest niewiadoma, Sancheza uwielbiam, to jest dla mnie, ja nie wiem co Argentyna zrobiła, ale Argentyna rodzi facetów, którzy umieją odbijać palcami. To tam, nie wiem, tam ktoś od razu dostaje piłkę, odbija palcami, bo argentyńscy rozgrywacze mają ten atut, że piłka się ich słucha. Zobaczymy, jak oni będą ukrywać ten wzrost, bo to jest duży problem na poziom już takiej silnej ligi, schowanie gościa, który ma 70 kilka wzrostu. Więc dookoła nazwiska są znane nam, to poza no, to może największa niespodzianka, taka niewiadoma dla mnie ten Kujandzic, bo to jednak mimo wszystko jest czy ten Buchowski, który od 10 sezonów jest tym zawsze tym trzecim, a kończy w szóstce w zespołach, bo on tak mniej więcej ten Będzin, Katowice czy Suwałki wybiera i tam też sporo gra. Nie przeszarżować z oczekiwaniami moim zdaniem w Suwałkach. 9-10, tak ja już kolejny raz, 9-10 to będzie sukces, a to jest zespół na dzisiaj dla mnie na 11-12, a playoff to naprawdę to byłoby przeszarżowanie w oczekiwaniach.
No ja jednak stawiam, że oni o ten playoff mogą zahaczyć. Zgadzam się, że Halaba ma niestety bodaj 2 sezony ostatnie stracone, natomiast no jednak jest tutaj Buchowski, Depowski gdzieś uzupełnienie. Kujundzic to siatkarz jeszcze nie zgrany, jeszcze nie stary, bo on ma chyba tam 25-27 lat mniej więcej. Natomiast z doświadczeniem Ligi Francuskiej, w której pograł przez kilka sezonów, więc absolutnie z już takim śladem dużej siatkówki, więc no, rzeczywiście to przyjęcie może być takim języczkiem uwagi, bo dla Matiasa Sancheza oczywiście dobre przyjęcie to później też możliwość właśnie tej argentyńskiej gry.
No ja będę się trzymał tej swojej linii oceny startu ligi. Te zespoły, które nie mają, które przepracowały sezon przygotowawczy w miarę w stabilnym składzie i zdążyły się przygotować do dobrego startu i do grudnia, czy tam do stycznia nabiją swoje punkty, to będą ich ostatnie punkty takie poważne. Ten zespół ja ustawiam bardzo, bardzo nisko w mojej ocenie. Ten zespół moim zdaniem nie pogra o playoff, nie ma szans żadnych. Będzie dla mnie ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem. Ja im mogę życzyć tego, bo ja się w ogóle cieszę, że gadamy i rozmawiamy o zespołach i który się nie wyświetli, to się fajnie patrzy i ciekawe składy, i ciekawe nazwiska i znani nam gracze i nowe postaci, które też rokują dość pozytywnie, które to nie są transfery jakieś zapchaj dziury, także można mówić dużo pozytywnie, ale możemy lukrować albo możemy mówić ten. Ja moja prawda siatki jest taka, że ten zespół będzie walczył o spadek.
To dosyć mocno się różnimy w takim razie wszyscy trzej, bo jest między spadkiem 9, 10, 11.
Będzie bronił cię przed
a 7-8. Ja stawiam 11-12, sukces 9-10. A jeszcze Wojtek, wrócę szybko do początku ligi. Od tego roku, pierwszy raz od początku chyba ligi, już nie pamiętam od kiedy, nie jest tak, że słabe zespoły trafiają na górkę od razu w pierwszych kilku kolejkach, bo ja miałem tak, że zawsze, jak kończyłem sezon tam na dole z moimi zespołami, to w pierwszych 4 kolejkach miałem trzech medalistów i w 5 kolejce już były nerwy. W tym roku jest to pomieszane, więc to jest to plus dla tych zespołów, tych z dołu tabeli, tych, które kończyły nisko, bo nie zaczynają z Zaksą, Jastrzębiem i Resowią, tylko jest to pomieszane i to może, to jest na plus i ta zmiana uważam, że bardzo słuszna jest.
No ja okej, okay, ja dlatego mówię, musimy brać wiele, wiele tych różnych aspektów, bo one mają wpływ. Wiemy, że czasami, jak to się mówi, dobry start gówno wart, ale śliwki, pierwsze śliwki robaczywki, każdy potem dobiera do siebie, co, jak się stało, ale takie zespoły muszą łapać wszystko, co im ktoś podaruje na początek, bo będą niektóre zespoły miały, mają lepsze nazwiska, ale może zabraknąć jakiejś formy, dyspozycji albo zgrania. Wszystkim życzymy maksa zdrowia, ale mówię, mogę tylko powtórzyć, że też miło się patrzy na te zespoły, na te składy, na te opinie, bo ja już powiedziałem, na dziewiątce siedzi dziesiątka, na dziesiątce siedzi jedenastka, dwunastka, trzynastka, tylko nie wiem, kto jest pod spodem, kto jest na górze, i to jest mega, mega fajna dyskusja, która obyśmy w paru miejscach się pomylili, bo będzie ciekawie, a że będzie ciekawie, to jest dla mnie jasne. Ja Suwałki stawiam w gronie zespołów, które będą musiały walczyć bardzo twardo o utrzymanie się w lidze.
Projekt Warszawa, przyznam szczerze, że nie wiem, czego oczekiwać po tej drużynie i jak prognozować jej miejsce w nadchodzącym sezonie, przede wszystkim ze względu na kłopoty zdrowotne, które mają już u startu rozgrywek. Tutaj daliśmy parę przyjmujących szarpuk grobelny, ale już wiem, że sezon rozpocznie Mateusz Janikowski z Igorem Grobelnym, a więc do kontuzjowanego Kevina TD, który w czasie Mistrzostw Świata nabawił się dosyć poważnego urazu i prawdopodobnie będzie wracał gdzieś do gry w grudniu, a realnie myślę, że jeśli to nie przyspieszy się, nie nastąpi jakieś cudowne ozdrowienie, to Francuz być może dopiero w styczniu będzie w pełni sił i tak 100% gotowy. Dochodzi niestety drugi z podstawowych przyjmujących tych, jak był budowany zespół, Artur Szalpuk, który w ostatniej chwili przed sezonem nabawił się już starego problemu z mięśniami brzucha i w związku z tym nie wiem na jak długo, ale wiem, że nie będzie mógł rozpocząć wyjściowej szóstce, więc Artur niestety bardzo pechowo rozpoczyna ten sezon, który no jest dla niego bardzo ważny, bo te lata od Mistrzostwa Świata niestety nie poukładały się tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli dla tego przyjmującego. Wrócił do Polski w zeszłym sezonie i wydawało się, że taka para Szalpuk-Tilly z też bardzo fizycznym, mocnym, atakującym Weberem po przekątnej, to będą skrzydła, które mogą ponieść Warszawę do takiej super ofensywnej gry, mając trochę niekonwencjonalnego, szalonego, rozgrywającego Firleja, który też potrafi grać ze środkowymi, to może być potencjał wyjściowy. A tymczasem Janikowski-Grobelny, taka będzie para na starcie rozgrywek. Dochodzi Baranek Czech, który ma uzupełnić ten skład wobec tych wszystkich kłopotów zdrowotnych. Nowi atakujący, a więc Weber Klapwajk i nowi rozgrywający z Jankiem Firlejem. Kontuzjowany jeszcze nie w pełni sił jest Piotr Nowakowski, w związku z tym zaczynają sezon z Wroną i Jurijem Semeniukiem. Bardzo fizyczny, duży, potężnie zbudowany środkowy i uzupełnia to wszystko oczywiście super doświadczony Damian Wojtaszek. Nowy trener Roberto Santilli, ale boję się, że po tych super sezonach, drugie, trzecie miejsce, końcówka sezonu zeszłego z Andreą Anastazim, dziewiąte, fatalna końcówka, przegrana, boję się, że te wszystkie kłopoty zdrowotne niestety pokrzyżują szyki. Nie mam pojęcia, czego w związku z tym oczekiwać i kiedy tak naprawdę zobaczymy projekt w pełnym składzie, w pełni zdrowia i czy zobaczymy w ogóle w pełni potencjału.
To jest chyba jeden z trudniejszych zespołów w tym momencie do analizy, ponieważ poszczególne nazwiska robią i wrażenie i dają, że tak powiem, pewne szanse na bardzo pozytywny wynik, a z drugiej strony, tak jak Kuba wspomniał o Halabie, o kryształowym, to tutaj w Warszawie to jest w ogóle Krosno, no to są same kryształy, no. Oni się rozpadają jak wióry. Ja nie wiem, co tam treningowo. W zeszłym roku były duże podejrzenia, że coś było słabo, bo powtarzające się te same problemy kontuzjogenne. Ale dobra, nie będę analizował pracy ludzi. Efekty widzieliśmy, było po prostu do D. atmosfera się rozdupcyła całkowicie i ja nie wiem, na jakiej bazie oni zaczynają, z jakim podchodzą w ogóle. Ludzki potencjał jest. Co z tego się na boisku stworzy, no bardzo mi ciężko powiedzieć, gdzieś tam nie wiem, czy jakąś wagę można przykładać do tych meczów kontrolnych, przedsezonowych, ale tam spojrzałem na te ich wyniki, to no, tak, takie nic nie mówiące, bo i plusy, i minusy, ale też wiadomo, że do tych meczów tam nie można za bardzo przykładać jakiejś wielkiej wagi, bo wiadomo, że no właśnie i te kontuzje, i kto z kim grał, i w jakich składach, i w jakim okresie treningowym, więc to są takie troszkę rzeczy nie bardzo trudne do potem przyłożenia i do takiej miarki, żeby nam jakoś adekwatnie to odpowiedziało. No mają ludzi, są zawodnicy. Co z tego Santilli stworzy i jak oni będą funkcjonowali jako zespół? Ja myślę, że no to wygląda, że prawdziwą twarz, ja w ogóle bym taką grupę znalazł zespołów, którą ja myślę, że twarz tych zespołów to my poznamy wcześniej. Tutaj bym myślał, że wcześniej mogą odpalić trochę lepiej, ale jak teraz lepiej nie opowiedziałeś o tych sprawach, o których nie wiedziałem o tej kontuzji Szalpuka. No od Tilliego to bardzo w ogóle się dziwię, ja nie wiem, ja bym od razu na miejscu ich robił transfer medyczny, inaczej nie medyczny, tylko w ogóle rozwiązywał kontrakt, bo Tilli to ja nie pamiętam, kiedy zagrał sezon ciągły. To kapitalny gracz, ja uwielbiam takich graczy, bo to jest zawodnik, który umie grać w siatkówkę po prostu. Tylko jedno jest pytanie, czy zagra 5 meczów w sezonie, czy 35. Jak zagra 35, jesteś w domu, ale jak zagra ci 5, 10, przerwy 5, to jego już nie ma i twoja cała taktyka i plan na sezon bierze w łeb. Bardzo bym się martwił jako trener o takie filary, które mi wypadają i właściwie to budowanie się zaczyna od nowa, a potem to już jest nigdy nie budowanie, tylko takie łatanie, dolepianie. No to tylko im życzyć zdrowia. Tak jak mówię, materiał ludzki jest na granie pod czwórkę, a kłopoty mogą ich zabrać poza ósemkę.
Dodam jeszcze, Kubo, że do tych kontuzji doliczmy Macieja Stępnia, który miał być rezerwowym, rozgrywającym, ale no takim bardzo ciekawym zawodnikiem, o którym się mówiło, że to będzie też fajny dla niego sezon po pierwszej lidze w ostatnim czasie, a on u progu sezonu doznał no fatalnej kontuzji, która go wyklucza z całych rozgrywek i od razu musiał być ściągany Dawid Pawlun, więc ten pech nie opuszcza projektu i naprawdę to kompletnie inna drużyna niż ta jeszcze miesiąc temu.
Kuby, mam pytanie, Kuba, bo ty tam jesteś mocniej z tej analityki i takiej. Powiedz, jak ty widzisz Firleja, bo ja tu nie widzę do niego graczy. Znaczy, widziałem momentu, który nie wylecieli, bo jak Szalpuk wyleciał z Tilli, Szalpuk z Tilli dla niego bajka. No Grobelny taki pół na pół, bo Grobelny chyba nie jest za dobry z tych piłek quicków. Powiedzmy, że środkowi no to jest mega zestaw, ale raczej taki no poradziłby sobie, ale pewnie nie na wrzutkach, nie na cudakach, tylko raczej na takiej stabilności. Tego Webera nie czytam pod nim kompletnie.
Zacznę od tego, że poprzedni sezon to była chyba największa wtopa całej ligi. Te 9. miejsce Warszawy z takimi nazwiskami, z takim budżetem nie zakwalifikowanie się do play-offu, to największa porażka ze wszystkich zespołów całej ligi, więc ten sezon trzeba było to odbudowywać i trzeba było przekonywać dalej ludzi, kibiców, sponsorów, że to jest silny zespół. Zespół z Nowakowskim, Tilli, z Szalpukiem, to jest zespół bijący się o czwórkę i tak patrząc na nich, myślałbym o tej czwórce. Zespół bez Nowakowskiego, bez Tilli, bez Szalpuka, to jest zespół, który mówimy 9-10 po raz kolejny. I tych 9-10 mamy już 12 zespołów. 9-10. Jeżeli chodzi o Firleja, Firlej musi w końcu ustabilizować ten, bo to jest genialny rozgrywający, tylko to jest genialny rozgrywający na zasadzie takiej, że jest jeden mecz taki, że ty nie wiesz, on nie wiesz, jak on wymyślił to, co on wymyślił, nie wiesz, jak on to zagrał, żeby za chwilę, za dwa tygodnie zagrać coś takiego, że sami przede wszystkim swoi zawodnicy nie wiedzą, jak co on wymyślił i jego zawodnicy nie wiedzą, co się dzieje na boisku. Więc to jest, ale to jest żeby tak niepłynnolotnie jechać się miarą geniuszu, że coś się dzieje takiego, że ty myślisz zawsze krok do przodu. Warszawa na dzisiaj, ta Warszawa na dzisiaj, jeszcze Baranka, który ma 39 lat, ale ja rozumiem, klub, który w momencie na dwa tygodnie przed ligą mówi, wrzuca na rynek hasło, słuchajcie, szukam przyjmującego. No i mówią agenci, no ale kogo ty chcesz, jak ty przed chwilą Zaksa szukała i wzięła sobie Bułgara, a ty chcesz jeszcze kogoś na wzmocnienie, to mamy Baranka, który grał w Wojewodinie chyba ostatnie dwa lata. Bardzo mocne nazwisko, bo na rynek francuski Baranek to jest bardzo mocne nazwisko. Trudny facet do prowadzenia, bo ja kiedyś chciałem ściągać, już nie pamiętam do którego klubu, chciałem go ściągać, ale tam było, to jest facet, który swoimi ścieżkami chodzi. Atmosfera w zeszłym roku, tak jak powiedzieliście, tam był granat wrzucony od stycznia, tam w pewnym momencie na Kwolek, Anastazji, reszta zespołu, tam się nie mogę na siebie patrzeć w pewnym momencie i to było widać, rezultaty to pokazały, jak się zakończyło, więc też nie szarżować z oczekiwaniami, bo ten zespół na dzisiaj to jest zespół poza ósemkę, jeżeli chodzi o nazwiska. Zespół zdrowy to jest zespół na czwórkę.
No niestety, Baranek rozpoczynał zeszły sezon jeszcze w lidze francuskiej, w trakcie sezonu rozwiązano kontrakt i on przeszedł właśnie do Wojewodiny, tak jak powiedziałeś. Bełchatów, ostatnia drużyna, która nam została jeszcze tutaj w tych rozważaniach. Też jestem ciekawy tej przebudowy, bo to jest jednak istotna zmiana w stosunku do poprzedniego sezonu, a więc odchodzi Ebadi Pur, a w jego miejsce przychodzi Lanza, ale Lanza, który poprzedni sezon spędził bardziej wypoczywając w Chinach z powodów covidowych niż grając w siatkówkę na tym najwyższym poziomie. W tym momencie więc Koi Lanza, Koi na licencji włoskiej, a więc włoskie przyjęcie z odejściem tylko do Kuby Rybickiego i Wasiny. Rozegranie to Grzesiu Łomacz po przekątnej z Aleksandarem Atanasiewiczem i wiemy, że Szulc odchodzi w jego miejsce, więc podpisany Wiktor Musiał, który już był i trenował z drużyną w ostatnich tygodniach. Środek Kłos, Bieniek i libero Kacper Piechocki. Ostatnie sezony 4-4. Myślę, że wejście do playoffów to będzie dobry wynik dla Skry, natomiast nie widzę cały czas jakby tego potencjału, żeby oni mieli zagrozić Jastrzębskiemu Węglowi i powalczyć o złoto. Oceniam ich niżej niż Zawiercie, w związku z tym to jest taka drużyna, która trochę tak jak mówiliśmy o Resowi, w jednym meczu czy też w jednej serii może ograć każdego, ale czy to jest drużyna na medal, nadal ciężko mi sobie to wyobrazić.
Ciężko mi ocenić tą Skrę.
Ktoś mi na słuchawkach brzęczy. Lepino, czy ty powiedziałeś, że wejście do ósemki dla Skry to będzie dobry wynik, bo...
Nie, broń Boże, takiego zdania nie powiedziałem, nie.
Okej, dobra Kuba, jedź.
Ciężko mi ocenić tą Skrę, bo ja jak sobie wyobrażam tą Skrę, to sobie wyobrażam takiego 50-letniego aktora, który chce grać Amanta 20-letniego. Może to się udać, bo Tom Cruise cały czas biega, ale to jest genialny środek boiska, ale tak, Laza już taki najlepsze czasy miał za sobą. Koi, jeżeli jeżeli tym złapie motywację, bardzo dobry zawodnik, ale to kwestia, jak złapie motywację, będzie mu się chciało. Atanasiewicz, delikatny zjazd od jakiegoś czasu. Grzesiu Łomar, oczywiście swoje gra, ale my mówimy o zawodnikach, to jest taki zespół, który generalnie chciałby być w tym topie, ale ja nie widzę tego topu, takiego topu, my mówimy o topie, o medalu. Mówimy o topie, o medalu, bo zakładamy, że Skra od 15 lat nie myśli o czymś innym niż o medalu, tylko nie ma za bardzo, czym straszyć. Ponadprzeciętny, fantastyczny środek, coś na taki środek bym miał pewnie, chciałby mieć każdy zespół w Europie, ale jako całość ja nie widzę jakoś takiego ognia, nie widzę takiego czegoś, co na przykład ma Zawiercie, czy ma Zaksa, czy ma może czasami kiedyś miała Resowia, takiego ognia, takiego, słuchajcie, jedziemy, lejemy was i wracamy do domu. Tutaj raczej tak to widać, no dobra, no spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy, trener chyba teraz z Wielkiej Brytanii, zobaczymy, co się wydarzy, jak coś się nie wydarzy, to zmienimy trenera. Nie widzę tego potencjału na 1-3, I tak to widzimy, 4-4, jak będzie 4, to będzie znowu to samo.
Jeżeli się przejęzyczyłem, Wojciechu, o tych playoffach, to absolutnie nie. Nie chodzi mi, że wejście do playoffu, wejście do czwórki, to jest coś, co jest realne, natomiast nie widzę, powtórzę w takim razie, jeżeli się przejęzyczyłem, nie widzę nadal w Skrze tego właśnie, co mówi Kuba, i co dałoby im medal. Boję się, że to jest drużyna bardziej na miejsce właśnie 4-5 niż 1-3. Siłą ich może być ewentualnie właśnie problem zawiercia, czy też problem z Zaksy po stracie Kamila Semeniuka, czy też problemy fizyczne projektu, przez co już gdzieś ten poziom topu się obniża. Natomiast widzę dwa zasadnicze problemy w skrze. Po pierwsze metryka i Alex, i Ko, i Lanza to są zawodnicy coraz starsi. Po drugie, nie wiem, czy to będzie wystarczająco dobre, stabilne przyjęcie. Tutaj zagadka i znak zapytania przy Lanzy. Czy to będzie stabilne przyjęcie dla Grzesia Łomacza, żeby wykorzystać ten genialny środek, który mają? Bo środek tutaj jest jakościowo fenomenalny, natomiast żeby z nim grać, trzeba mieć odpowiednie oczywiście warunki meczowe. Nie wiem, czy to jest drużyna gotowa do walki o medale.
To ja zacznę tak. Przede wszystkim, okej, to jest taka analiza, pod którą się trochę podpisuje, trochę nie. Rentierzy, ale moim zdaniem, znaczy oni mnie rozczarowali w zeszłym roku potężnie w rozgrywkach pucharowych. To jest nie do przyjęcia, żeby zespół z takimi, zresztą jak i Warszawa. To było coś, co było poniżej oczekiwań i możliwości zespołu. I to była taka gorsza twarz, taka niespodziewana, słabsza twarz naszych chłopaków, naszych reprezentantów, bo to nasi ludzie tam odpowiadali, też zresztą oczywiście i obcokrajowcy. I to nie byle jacy obcokrajowcy. Ja powiem tak, to może być taki ostatni taniec z tej drużyny, bo pamiętajmy, że oni wnoszą ze sobą doświadczenie zeszłoroczne, bo Lanza jedyny wchodzi do szóstki, a pozostali to są, byli. Bardzo płaski skład, bez rezerwowych, którzy mogą dać jakoś, ja nie tego Rybickiego, to ja trochę kojarzę z tego Alstu, jak on tu pograł, ale no umówmy się, to może być jakiś tam strzał jedno, dwu, trzy meczowy, ale jeśli pomoże, to super, jeśli nie pomoże, to trudno. Mi się wydaje, i ja trochę zaryzykuję, że to jest zespół, który powinien sobie usiąść przy, nie wiem kto tam zarządza i przy czym, ale niech to będzie kawa i jakieś dobre cygaro i może być nawet późny wieczór i mogą sobie powiedzieć, chłopaki, i to co powiedział Kuba, znowu się odniosę, bo te słowa Kuby nieraz mają takie celne, wbijają mi się w głowę. Oni mogą w szatni załatwić sprawę. Właśnie jedziemy, golimy frajerów i wychodzimy. Tylko żeby się nie spocić, to my musimy 3-0 to wygrać. No jak się nam zachce i sobie wszyscy wejdziemy na ten sam poziom motywacji i akurat nie będziemy załatwiać innych spraw i gdzieś mieć w głowie jakieś pierdoły, a to jest zespół, który nie powinien mieć w głowie pierdół. Przeżyli wszystko w siatkówce. Można o nich powiedzieć tłuste koty, rentierzy. A ja stawiam na nich, że oni w tym roku właśnie będą golić frajerów. I żadne tam Lubliny, ani Suwałki, ani żadni po drodze im nie podskoczą. Jak się zgubczą w te problemy, że ich tacy będą golić, no to tam to nie będzie na czym zostawić suchej nitki. Ale ja stawiam na nich bardzo wysoko i bardzo pewnie w pierwszej fazie, czyli w dwóch rundach, bardzo spokojnie się zameldują w czubie. Tak jak wy mówicie, 10, to ja powiem, że oni 5-6 to mają tyłem, a może będą nawet przylepieni wyżej do playoffów.
No ale 5-6 to nie będzie sukces w Bełchatowie. Nie wierzę,
nie, że 5-6 nawet do playoffów.
No. 5-6 to ja też mogę postawić w tej chwili w ciemno, ale to ja nie wierzę, żeby to było odebrane jako sukces. I 5-6 to nie jest potencjał.
Daleko od słów, które używa znowu Kuba, nie wiem, co się przyczepiłem do ciebie, coś mi wszedłeś w ten, po tych żeńskich mistrzostwach mnie wkurzasz na tym studiu. Posłuchaj, to jest tak, że słowo geniusz, bo sukces, ja na razie trzymam w kieszeni, nie wyciągam. Liga dopiero startuje. Ja uważam, że jak ja bym był w tym zespole i miał okazję grać z takimi chłopakami, to ja bym, jakbym starszy, to bym ich zaprosił do Adlera czy do innej dobrej knajpy tam gdzieś pod Bełchatowem, jeśli tam jest jakaś knajpa dobra, i po prostu im powiedział, chłopaki, albo tak załatwiamy, albo mam was gdzieś, rżnę tylko sezon, odbieram kasę od Piechockiego i spadam. Ale możemy wziąć fajną kasę i jeszcze fajnie pograć, bo nas wszystkich na to stać, ale musimy sprężyć jaja na każdy mecz, bo nie możemy niczego stracić, a możemy powalczyć, a żeby mieć spokój sezonowy, no mają ciężki sezon, bo dalej będą, nie wiem, jak oni w pucharach startują tych europejskich?
Nie wiem, chyba nie.
Nie zapisali się tam do tego cefowskiego żadnego?
Dobrze, no to ale...
To może i mądrze, bo pewnie mogliby tam nawet narozrabiać, ale z ich ambicjami, nie wiem jak tam by było, a ze zdrowiem. Jeśli wytrzymają zdrowiu, ja stawiam na nich, że ta dojrzałość może mieć duże znaczenie. Martwię się natomiast intensywnością sezonu, bo skład jest taki rosołek o smaku płaskim. Natomiast parę dużych oczek jest.
Jeden transfer, który mnie ciekawi, jestem ciekaw, na Waszynę. To jest ciekawy chłopak, ten Czech. Ja uważam, że on tutaj szybciutko się zamelduje się w szóstce. To jest jeden z takich, bo jeżeli coś my musimy mówić o skrze melodii przyszłości, to tam coś się musi zadziać. Tam nie można dobierać zawodników na zasadzie ktoś miał kiedyś nazwisko i przyjdziemy do Skry, tylko tam musi być pomysł na to, żeby odnawiać ten klub, bo na to zasługuje i ten Waszyna mnie bardzo interesuje. Jeżeli chodzi o nas tam koniec, ja jeżeli w ostatnim naszym programie mówiłem, że z tych pięciu zespołów, których mówimy, które muszą zdobyć medal, czy które oczekują medalu, jeden będzie piąty. I stawiam Skrę jako ten piąty, który ten przegra sezon zaraz między nią a Rzeszowem, ale mówię to przed sezonem, to my strzelamy, ja to tak strzelamy, sobie siedzimy i gadamy, ale to jest na dzisiaj, jest to zespół na piąte miejsce.
Czyli oceniasz niżej potencjałem niż Resowie?
Tak.
No i Papo, to jest mój konkret w takim razie właśnie do ciebie, bo mówisz, że to jest drużyna, która będzie goliła frajerów, a później właśnie może coś się udowodnić w walce, no to konkret, czy stawiasz wyżej Resowie, czy stawiasz w przewidywaniach wyżej PGS Kre? I dodam tylko, że bardzo ciekawy początek sezonu mają Bełchatowianie, który może też dużo nakreślić tej drużynie i zbudować wokół niej atmosferę w jedną albo w drugą stronę, bo grają w pierwszej kolejce z Zawierciem, w piątej kolejce właśnie z Resowią i w szóstej z Projektem, czyli już gdzieś te problemy każdej drużyny początku sezonu mogą być po tych sześciu kolejkach poukładane. Wyżej Resowia czy wyżej Skra?
Pierwsza część sezonu zdecydowanie wyżej Skra, w drugiej części sezonu zespoły porównywalne, a na początek Skra załatwi Zawiercie.
Aż tak ustawiasz. No to bardzo ciekawie będzie ta pierwsza kolejka. Lubię to.
Nie na ostro, to prawda, siatki. No, mamy prawo mieć pytania i nie musimy się ich specjalnie krępować. Nikogo nie obrażamy, ani nikogo nie zaniżamy. Ja uważam, że Skra może wystartować jako zespół i powinna w mojej opinii wystartować jako zespół, który wnosi dużo jakości gry, takiej, której może Zawiercie jeszcze nie znaleźć w pierwszej fazie, w pierwszych meczach.
Bardzo się cieszę, bo to będzie tylko ciekawsza liga dzięki temu. Słuchajcie, to godzina...
Każde zastosowanie przyjmuję z pokorą i nawet z zadowoleniem.
Godzina 22:23 już w tym momencie nam wyszły. 8 zespołów dzisiaj omówiliśmy, 8 zespołów w poprzednim live'ie, także mamy łącznie całą ligę. Ligę, która dzisiaj, przypomnijmy, startuje o godzinie 17:30, pierwszy mecz otwierający ten sezon. Jastrzębski Węgiel gra u siebie z Katowicami, to dzisiaj, jutro trzy kolejne spotkania, bardzo ciekawe w Olsztynie, który mierzy się z AZS z Kędzierzynem Koźlem i Resowia z Projektem Warszawa o 17:30, a więc mamy już takie smaczki na początek sezonu. Lublin kontra Czarni Radom, to na zamknięcie soboty, w niedzielę Aluron CMC Warta ze Skrą Bełchatów, czyli Papa będzie tutaj o 14:45 najbaczniej spoglądał w kierunku Zawiercia. Trefl Gdańsk kontra Barkom Karzany Lwów i Stal Nysa mierzy się ze Ślepskiem Suwałki. Na zamknięcie w poniedziałek o 17:30 BBTS Bielsko-Biała i Kuprum Lubin. Dzięki wielkie za dzisiejszy poranek. Wszystkim życzę miłego weekendu z Plus Ligą i pamiętajcie, jutro 14:45 Zawiercie kontra Bełchatów. Ach, a się będzie działo.
doby mi zabraknie, żeby to wszystko obejrzeć, przecież dziewczyny jeszcze.
O, dziewczyny jeszcze ja piłeczkę muszę obejrzeć, także naprawdę zabraknie weekendu, trzeba dwa weekendy w jeden weekend zmieścić.
Trochę pawulonu i do przodu.
Dzięki wielkie, trzymajcie się. Pa, pa.